Radio Maryja, rozpoczynamy wiadomości.
Prawdopodobnie konklawe odbędzie się 10 marca, a nie jak początkowo planowano 15. O tym, że konklawe może się odbyć wcześniej niż początkowo planowano, mówił wcześniej rzecznik Watykanu.
Ksiądz Federico Lombardi przypomniał, że konstytucja Jana Pawła II Universi Dominici Gregis stanowi, iż konklawe ma się rozpocząć w terminie od 15 do 20 dni od ogłoszenia wakatu w Stolicy Apostolskiej. Jednak zasugerował, że można ten termin przyspieszyć i konklawe mogłoby się odbyć na przykład 10 marca.
Według nieoficjalnych informacji obecnie czynione są przygotowania, aby konklawe rozpoczęło się właśnie 10 marca.
Zgodnie z prawem kanonicznym, wraz z rezygnacją papieża 28 lutego o godzinie 20 rozpocznie się okres sede vacante, mówi ksiądz profesor Jan Machniak, kierownik Katedry Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
28 rozpocznie się wakat Stolicy Apostolskiej zgodnie z tym, co Ojciec Święty powiedział, i są uzasadnione te nasze podsumowania, takie retrospektywne spojrzenia, i katolicy mają też prawo tak patrzeć na pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI, ale musi być tutaj to spojrzenie wiary, ta perspektywa wiary, bo inaczej nie zrozumiemy, inaczej będziemy mówić, że to jest starszy człowiek, który zachowawczo trzyma się nauki Kościoła, a świat idzie w swoim kierunku i trzeba go zmieniać.
Ksiądz profesor Jan Machniak zwrócił uwagę, że podczas konklawy ważne jest to, aby każdy z nas w tym czasie szczególnie modlił się o dobry wybór następcy świętego Piotra.
Przyjadą kardynałowie do Rzymu i będzie konklawę. Będą znowu bierać Ojca Świętego. Ludzie przyjadą z różnymi poglądami, ale pamiętajmy, kiedy wchodzą do kaplicy Sykstyńskiej, śpiewają hymn do Ducha Świętego, modlą się, sprawują Eucharystię, codziennie razem się spotykają przed południem, po południu. My z kolei jako Kościół będziemy im towarzyszyć. My tak jak teraz modlimy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, dziękując za jego 8-letnią posługę, tak kiedy nastąpi wakat Stolicy Apostolskiej, będziemy towarzyszyć tym kardynałom, którzy będą w Rzymie, będą modlić się o dobry wybór nowego papieża, o to, żeby Duch Święty dał im światło, dał im siłę, dał im też odwagę, żeby ten wybór był Bożym wyborem.
Prawo i Sprawiedliwość proponuje referendum w sprawie wejścia Polski do strefy euro.
Według prezesa Jarosława Kaczyńskiego obecnie nie ma realnego uzasadnienia wejścia Polski do eurostrefy. Może to doprowadzić do poważnych problemów polskiej gospodarki.
Premier powinien pozwolić zabrać głos Polakom w sprawie, która ich dotknie bezpośrednio, akcentuje prezes Jarosław Kaczyński.
Ja apeluję do premiera, żeby się przestał lękać i żeby sprawę euro powierzył jednak decyzji Polaków w referendum. Niech sami Polacy się zgodzą na euro i niech się rząd nie boi ich o to zapytać, bo to będzie wtedy rzeczywiście decyzja, o której będzie można powiedzieć, że została podjęta przez samych obywateli, bo ona obywateli, Polaków, w sposób najbardziej bezpośredni dotyczy. Dotyczy ich poziomu życia, ich sposobu życia nawet, i to tutaj powinno być rozstrzygające.
Poseł Krzysztof Szczerski mówi, że na drodze do wprowadzenia euro stoi kilka fundamentalnych przeszkód, których nie da się pominąć.
Na przeszkodzie do euro stoją trzy rzeczy fundamentalne w demokracji i w państwie prawa. Konstytucja, wola obywateli, której nie ma, i stan gospodarki, więc to też nie leży w naszym interesie. Dlatego my mówimy, po pierwsze, najpierw podmiotowy rozwój gospodarczy Polski, zbudowanie od nowa polskiej konkurencyjności, polskiej innowacyjności, polskiego przemysłu. Po drugie, obrona konstytucji. Po trzecie, referendum bez decyzji suwerena czy polskiego narodu o tym, że nie chce bić własnej monety. Takiej decyzji podjąć nikt inny nie może. Pakt fiskalny, podkreślamy również, jest zły dla Polski i zły dla Europy, dlatego że niszczy jedność Europy, rozbija prawo wspólnotowe, niszczy europejskie instytucje.
Europoseł Janusz Wojciechowski mówi z kolei o fatalnym wyniku negocjacji budżetowych dla polskiej wsi.
Żadnego efektu tych negocjacji. Nie tylko, że nie uzyskaliśmy wyrównania dopłat, o co powinniśmy walczyć bardzo stanowczo, bo to tu nie ma wyrównania dopłat, nie tylko, że nie ma wyrównania, ale jest obniżenie dopłat w stosunku do tego poziomu z 2013 roku. To jest okłamywanie polskiej wsi, to jest okłamywanie Polaków. Na wsi polskiej będziemy mieli wielkie problemy, bo te brakujące pieniądze przełożą się na nierówną konkurencję polskiej wsi.
Poseł Arkadiusz Mularczyk, szef klubu Solidarnej Polski, alarmuje, że przyjmując pakt fiskalny, polski rząd zrzeka się suwerenności i niezależności budżetowej oraz fiskalnej. to działanie zagrażające interesom państwa.
Nie ma zgody Solidarnej Polski na przyjęcie pakietu fiskalnego. Uważamy, że przyjęcie pakietu fiskalnego jest ograniczeniem polskiej suwerenności fiskalnej, budżetowej i finansowej. Trzeba podkreślić, że z wstępnych wyliczeń wynika, że to kwota 24 miliardów euro będzie potrzebna jako wkład do Europejskiego Mechanizmu Stabilności i pomoc dla europejskich bankrutów. Czy mamy iść drogą Grecji? Panie premierze, Polacy nie wyjeżdżają do Grecji, do Słowacji, do Portugalii, która jest w strefie euro, ale wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, której od wielu już set lat jest funt, a nie euro. Tak więc euro nie jest panaceum na całe zło i nie jest panaceum na wyjście z kryzysu gospodarczego.
W Sejmie odbyła się debata dotycząca paktu fiskalnego, a wcześniej posłowie wysłuchali informacji rządu na temat wyników ostatniego szczytu budżetowego Unii Europejskiej.
Premier Donald Tusk powołał radę, która będzie walczyć z tak zwaną mową nienawiści.
Rozporządzenie z 13 lutego ustanawia dokładnie Radę do spraw przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji. Rada na czele z ministrem Michałem Bonim ma się zbierać raz na pół roku.
Swoje rozstrzygnięcia ma podejmować w formie uchwał. Do współpracy z nią zobligowane są organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne. W Radzie nie ma żadnego urzędnika, który byłby niezależny od rządu.
Poseł Jarosław Zieliński mówi, że jest to kolejny niepotrzebny twór administracyjny w obecnym rządzie i kolejny sposób na odwrócenie uwagi od poważnych problemów ekonomiczno-gospodarczych Polski.
Nie ma w tej chwili w Polsce takiej potrzeby, by tworzyć osobny instytut, czy powoływać jakiekolwiek ciała, rady, ponieważ te problemy chyba nie są jakoś szczególnie napięte w Rzeczypospolitej. Natomiast jest cały szereg spraw bardzo poważnych, brzmiałych, gospodarczych, społecznych, politycznych, którymi należałoby się zająć. I tutaj nie widać inicjatywy rządu i premiera. Jest coś dziwnego w tym, że takie trochę wymyślane obszary problemowe znajdują aktywność w działaniach rządu, a takie jak choćby sprawa bezrobocia, czy sprawa demografii, sprawa emigracji z Polski, młodych ludzi i inne poważne zagadnienia nie znajdują żadnych form aktywności rządu.
Zapowiedzi powołania Rady Zwalczającej Mowę Nienawiści od początku budzą niepokój i sprzeciw wielu komentatorów. Wskazują oni, że jest to wstęp do tłumienia krytyki rządzących oraz budowy narzędzi prawnych, aby zwalczyć tych, którzy władzy się nie podobają. Działania Rady mogą być w dalszej perspektywie bardzo niebezpieczne dla opozycji, ale nie tylko dla niej.
Jeżeli to będzie tak, że te kwestie będą oceniane przez polityków koalicji rządowej, przez polityków obecnie rządzącej partii, no to można spodziewać się tego, że będzie to wymierzone działanie tych, którzy tym obozem nie trzymają, a więc w opozycji przede wszystkim. To jest działanie bardzo niebezpieczne. Jeśli o tym byśmy mieli rozmawiać i jeszcze nawet tam były propozycje tworzenia przepisów tego zakresu, no to tu już trzeba się temu bardzo zdecydowanie przeciwstawić, ponieważ to są wyraźnie działania polityczne, wymierzone w opozycję polityczną, w oponentów, bo to przecież politycy rządowi będą orzekali, co jest mową nienawiści, czy co jest działaniem kwalifikującym się do oddziaływania przewidzianego w ramach tych regulacji, które ma tworzyć czy proponować Rada.
Czas na informacje ze świata. Komisja Środowiska w Parlamencie Europejskim w Brukseli poparła zaostrzenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
W głosowaniu zdecydowano o wycofaniu z rynku aukcyjnego 900 milionów uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Ma to wpłynąć na podwyższenie ceny uprawnień na rynku.
Oznacza to wyższe koszty dla energetyki i wszystkich branż energochłonnych. Straci na tym szczególnie Polska, w której znaczna część energii jest produkowana z węgla. O szczegółach mówi Dawid Nachajowski.
Europosłowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w Parlamencie Europejskim przyjęli dokument w sprawie zmiany dyrektywy w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Należy podkreślić, że polscy deputowani z różnych frakcji politycznych Parlamentu Europejskiego złożyli do tego sprawozdania szereg wspólnych poprawek. Niestety zapis dotyczący odrzucenia propozycji Komisji Europejskiej w sprawie wycofania części uprawnień na emisję dwutlenku węgla nie został zaakceptowany. Eurodeputowany Tadeusz Cymański ostrzega przed możliwymi konsekwencjami tego rodzaju decyzji, takich jak na przykład gwałtowne zwiększenie ceny emisji, co dla Polski, której energetyka posiada dużą emisję CO2, jest ogromnym zagrożeniem.
Przegrana bitwa nie jest przegraniem wojny. Rozstrzygające starcie dopiero jest przed nami i o tym zdecyduje Parlament Europejski. Szanse istnieją. Te szanse przede wszystkim płyną z tego, że duża część w różnych ugrupowaniach politycznych posłów jest przeciwko tej inicjatywie z różnych powodów. powodów zresztą, nie tylko ekologicznych, nie tylko ekonomicznych, ale również uczciwej konkurencji, ponieważ nie zmienia się reguł i zasad prowadzenia działalności w trakcie inwestycji, w trakcie prowadzenia działalności.
Poseł Tadeusz Cymański przypomina, że podniesienie cen energii, co jego zdaniem będzie oznaczało przeprowadzenie tej całej operacji, to utrata konkurencyjności nie tylko polskich firm, ale również europejskich. Deputowany podkreśla, że Europa przegrywa wyścig z Chinami, Indiami czy Ameryką, która ma bardzo tanią energię z gazu łupkowego. Dla Radia Maria z Brukseli, Dawid Nachajowski.
Niemiecki Trybunał Konstytucyjny przyznał kolejne przywileje osobom z tzw. homoseksualnych związków partnerskich.
Sędziowie uznali, że ograniczenie adopcji dzieci dla par jednopłciowych jest niekonstytucyjne i zadecydowali, że gej lub lesbijka będzie miał prawo zaadoptować dziecko wcześniej zaadoptowane przez swojego partnera. Jest to tak zwana adopcja sukcesywna. O szczegółach z Hamburga mówi redaktor Waldemar Maszewski.
Dla ekspertów nie ulega najmniejszych wątpliwości, że wtorkowa decyzja Federalnego Trybunału Konstytucyjnego jest olbrzymim krokiem do prawnego umożliwienia homoseksualistom pełnej adopcji dzieci. Potwierdził to sekretarz generalny Partii Zielonych Volker Beck, który zapowiedział, że jego frakcja składa wniosek ustawy, w której następuje całkowite zrównanie par homo i heteroseksualnych kwestii adopcji dzieci. Do tej pory prawo zezwalało w Niemczech osobom zarejestrowanych w związkach partnerskich na adopcję dziecka jedynie w przypadku, gdy było ono biologicznym dzieckiem partnera. Czyli homoseksualista lub lesbijka nie miała prawa do adopcji dziecka, które wcześniej zostało zaadoptowane przez partnera. Dzisiaj to się zmieniło. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wydali precedensowy wyrok, w którym po raz pierwszy pada sformułowanie, że dziecko wychowywane w związku partnerskim może rozwijać się tak samo dobrze jak dziecko wychowywane w rodzinie. Sędziowie wyznaczyli rządowi termin do wprowadzenia nowego prawa do 30 czerwca 2014 roku, chociaż adopcja sukcesywna jest możliwa od zaraz. W Niemczech związki homoseksualne, tak zwane homoehe, zalegalizowano w 2001 roku. W ostatnich miesiącach homoseksualiści otrzymują coraz więcej przywilejów, bowiem posiadają wyjątkowo silne lobby. Z Hamburga mówił Waldemar Maszewski. Szczęść Boże!
Akcja wyborcza Polaków na Litwie pozostaje w koalicji rządowej, poinformowano w Wilnie po posiedzeniu Rady Koalicyjnej.
Jesteśmy zdecydowani, aby pracować razem i dzisiaj demonstrujemy jedność koalicyjną, powiedział przewodniczący akcji eurodeputowany Waldemar Tomaszewski.
Przypomnijmy, przed tygodniem lider AWPL zagroził, że jego ugrupowanie opuści koalicję rządową, gdyż nie są realizowane postulaty akcji wyborczej dotyczące m.in. polskiej oświaty na Litwie, a w sądach trwają inicjowane przez przedstawicieli rządu procesy w sprawie dwujęzycznych napisów nazw ulic i miejscowości tam, gdzie zwarcie mieszkają Polacy.
Jak mamy tłumaczyć elektoratowi, że współtworzymy taki rząd, akcentował Waldemar Tomaszewski.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości.
Dziękujemy Państwu za uwagę.